Tydzień temu Berlin stał się miejscem promocji polskiej przedsiębiorczości technologicznej. Odbyły się tam dwa flagowe wydarzenia platformy Polish Tech. Trzydniowy program rozwojowy Polish Tech Scale oraz gala networkingowa Polish Tech Night. Oba wydarzenia zgromadziły ponad 300 uczestników z Niemiec i reszty Europy, w tym inwestorów, liderów ekosystemu, założycieli startupów i przedstawicieli instytucji publicznych. Polska należy dziś do najszybciej rozwijających się ekosystemów technologicznych w Europie. Miło nam donieść, że technologia Lightbone, opracowana w Katedrze Inżynierii Polimerów i Biomateriałów na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pod kierunkiem profesor doktor habilitowanej inżynier Mirosławy Elfrej, zdobyła pierwsze miejsce w ścieżce Health Tech Track podczas właśnie Polish Tech Night 2026 w Berlinie. Gratulacje pani profesor.
Serdecznie dziękuję.
Pani profesor jest z nami, jak słyszą państwo w studiu. Pani profesor jest kierownikiem Katedry Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, dyrektorką Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest z nami również Konrad Frontczak, prezes Centrum Kreowania Innowacji, lider biznesowy Lightbone. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
I również gratulacje, bo to pan prezentował ten pomysł.
Prezentowaliśmy z kolegą Pawłem Żebrowskim, którego dzisiaj akurat z nami dzisiaj nie ma.
Ale pozdrawiamy serdecznie.
Tak jest, ale mieliśmy dwie prezentacje, o tym jeszcze powiemy. Także wymieniliśmy się, w obu przypadkach całkiem dobrze nam poszło.
Jest również z nami Łukasz Szeląg, ekspert Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie, Regionalne Biuro Handlowe w Szczecinie.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Czy Berlin jest taką bramą, naszą, czyli naszej polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności?
Może ja odpowiem, ponieważ rzeczywiście pojechaliśmy tam jako Lightbone, ale też jako grupa instytucji tutaj wspierających sektor innowacyjny szczecińskich czy zachodniopomorskich podmiotów. Trochę tych podmiotów się pojawiło, ponieważ były też w tym samym czasie trwające targi GITEX w Berlinie. I tak się ukuło, że rzeczywiście Berlin jest tym potencjalnym miejscem, oknem na świat. Tak same nawet spółki innowacyjne tu szczecińskie zwykły mówić. No, naszą ambicją jest, żeby na przykładzie takich technologii jak Lightbone ta referencja się trochę zmieniła. To znaczy, żeby być może Szczecin stał się dla Niemiec tym oknem na świat. I co ciekawe, w trakcie rozmów takie opinie o tym, żeby przenieść swój startup z Berlina do Polski się pojawiały, czym nas trochę te spółki zaskoczyły, no ale okazuje się, że na tyle się rozwijamy jako kraj, że staje się to atrakcyjne.
To być może wizja przyszłości nie aż tak dalekiej w takim razie, skoro są już jakieś takie jaskółki tego.
Tak, musimy opracować odpowiednią ofertę w tym zakresie. Zresztą jeśli mówimy o takiej nawet zwykłej turystyce, to widzimy coraz więcej Berlińczyków, Niemców tutaj wizytujących nasze miasto. No ale my skupiamy się na tym crème de la crème, to znaczy na tej współpracy technologicznej, czyli na produktach, które powstały w oparciu o wiedzę naukową, których technologia jest tym głównym elementem, czyli tych rasowych startupach. Chcemy je wspierać, chcemy je rozwijać międzynarodowo. Jeżeli to będzie wymagało lub będzie przy pomocy sektora berlińskiego, tym lepiej.
Pani profesor, na czym polega ta technologia Lightbone?
Przede wszystkim witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Zasadniczo technologia odpowiada na potrzeby przede wszystkim pacjentów, ale też została zaprojektowana na potrzeby chirurgów, którzy borykają się z problemem konkretnych złamań i są to złamania nadgarstka. Dlatego też w tym temacie pozyskałam wcześniej projekt badawczy, który pozwolił na przeprowadzenie i wciąż prowadzenie badań naukowych, które już potwierdzają nam na podstawie pierwszych wyników bardzo obiecujące właściwości tej technologii. Nie będę wchodzić w szczegóły, bo sądzę, że jest to zbyt skomplikowane, ale co jest najistotniejsze, to ta technologia jest rozwijana we współpracy z lekarzami, z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Jest to zresztą projekt, który jest realizowany w konsorcjum ZUT-u i PUM-u. I dzięki właśnie połączeniu sił, wiedzy inżynieryjnej i medycznej, mam nadzieję, że uda nam się też poprzez właśnie kolejny projekt, jakim jest projekt związany już z myśleniem o komercjalizacji tej technologii, że uda nam się zapewnić no właśnie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować przede wszystkim pacjentów.
Tak, bo dzięki temu złamania nie będą się wiązały z tak wielką inwazyjnością, jeśli chodzi o ten proces odnowy kości, a właściwie zrastania się kości. Dość szybko będzie człowiek wracał do zdrowia.
Zdrowia, tak. Przede wszystkim chodzi o to, żeby obecnie wysoce inwazyjne metody stabilizacji złamań za pomocą drutów i płytek móc zastąpić materiałem, który ulegnie po spełnieniu swojej roli naturalnej resorpcji w tkankach.
Czyli wchłonie się.
Zostanie wchłonięty i w związku z tym mamy właśnie ten efekt braku kolejnej operacji, no bo jeżeli drut jest wprowadzony, to po zrośnięciu kości należy go usunąć, bo jest to zawsze ciało obce. I dlatego też ma to przede wszystkim ułatwić, przyspieszyć proces gojenia, no a z drugiej strony też uprościć procedurę medyczną.
Także to jest coś, co może dotyczyć nas wszystkich i prawdopodobnie tak się stanie.
No powiem wprost, że na różnych spotkaniach, gdy rozpoczyna się temat złamań nadgarstka, to wielu rozmówców mówi, że albo miało taki incydent, albo zna kogoś ze znajomych, z rodziny, kto doświadczył tego niestety złamania. Przykładem jest moja mama, która też miała właśnie takie złamanie. Więc sądzę, że odpowiadając tutaj na te potrzeby i mając tą inspirację i potrzebę właśnie wynikającą już bezpośrednio od lekarzy, uda nam się opracować coś, co miejmy nadzieję zrewolucjonizuje rynek wyrobów medycznych.
Na czym polega ta impreza? Taka, że tak powiem, Polish Tech Night dla początkujących. Na czym to polega?
Bardzo, bardzo ciekawe to jest, co się dzieje w Berlinie, ponieważ ta impreza jeszcze przed COVID-em funkcjonowała corocznie. Przez pandemię została wstrzymana, więc był to powrót do wydarzenia, które jest organizowane przez Polaków mieszkających w Berlinie. Więc jest to takie wydarzenie rzeczywiście polsko-niemieckie mocno, gdzie polskie technologie prezentują się przed tym rynkiem niemieckim, też polskim, pomiędzy sobą. Dochodzi do prezentacji technologii, do prezentacji oferty technologicznej też regionu. My zaprezentowaliśmy również region zachodniopomorski, jego potencjał technologiczny przed Niemcami. Zrobiliśmy to w sposób dość nietypowy, ponieważ uważam, że trzeba się tutaj rzeczywiście próbować wyróżnić na tle Wrocławia, Gdańska, Poznania, Warszawy. No nie tylko takimi liczbami bezwzględnymi, ale podejściem.
To jak panowie to zrobili?
Mieliśmy taki fantastyczny slajd, na którym czołgi Leopard ładowane były termomiksami. I ludzie robili wielkie oczy, coś to takiego. Się okazuje, że w Szczecinie funkcjonuje firma, która tworzy oprogramowanie do termomiksów, a trenażery do czołgów Leopard, czy też symulatory, też tworzy u nas firma współpracująca z rynkami międzynarodowymi. My się nie mamy czego wstydzić. Trzeba tylko to pokazać odpowiednio. No plus pokazaliśmy odległość, bo proszę państwa, no 147 kilometrów, półtorej godziny tak naprawdę. No na Alexanderplatz dojeżdżamy z centrum, nie wiem, w godzinę 40, tak? Już nawet nie łamiąc oczywiście przepisów.
Naturalnie.
Chociaż uwaga, duża część autostrady niemieckiej jest bez limitów, więc to też pokazaliśmy jako wielki znak, że czekamy tym bardziej na tą współpracę i też wychodzimy jej naprzeciw. Myślę, że oba te prezentacje i technologii Lightbone tutaj ZUT-u i regionu spotkały się z odpowiednio fajnym, ciepłym, dobrym przyjęciem. Dużo rozmów przy stoisku zachodniopomorskim, dużo ciekawych spostrzeżeń z sektora spółek technologicznych niemieckich. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
Co daje udział, a tym bardziej zwycięstwo w takim konkursie?
Tak, jeżeli chodzi o samą nagrodę, jest to akurat tutaj wydaje się trochę mniej istotne, aczkolwiek jest to wyjazd na dość drogie targi medyczne za rok w Berlinie. Ja tutaj może napomknę dosłownie o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie dosłownie 2-3 tygodnie wcześniej, przed wyjazdem do Berlina, uczestniczyliśmy w wydarzeniu największym startupowym w Polsce, czyli w Carpathian Startup w Rzeszowie. 174 rywali. Wygraliśmy główną nagrodę. No tam już rzeczywiście były i niewielkie środki finansowe, i studia podyplomowe, trochę więcej tych nagród, więc super sprawa. Technologia ZUT-u w przeciągu 3 tygodni no, zdobyła 2 tak super wyróżnienia. Pokazujemy Szczecin, Morze, Zachodniopomorskie Morze. Mamy ten potencjał. Trzeba po prostu na nim popracować, by później doszło do tego, o czym wspominała pani profesor, czyli rzeczywistej komercjalizacji, bo wydarzenie wydarzeniami, ale to się musi przekuć wszystko na inwestora, na wdrożenie takiego rozwiązania na rynek.
A też prawda jest taka, że naukowcy, jak sądzę, marzą o tym, żeby ich pomysły były wdrażane, żeby przydały się komuś, żeby to miało takie odbicie w poprawie jakości naszego życia. Niezależnie od dziedziny, ale z drugiej strony no, nie mogą się zajmować wszystkim, więc udział i to wszystko, te konsekwencje, które idą za taką nagrodą, która jest prestiżowa, ale nie tylko, ma właśnie wymiar praktyczny, to jest chyba dobry kierunek.
Absolutnie, dlatego że naukowiec wymyśla, projektuje, wytwarza pewne pomysły, realizuje je, natomiast już samym wdrożeniem muszą się zająć specjalistyczne zespoły, takie funkcjonują przy uczelniach, są to zazwyczaj centra transferu technologii, a więc potrzebni są tacy specjaliści, zresztą ten drugi projekt, w ramach którego współpracujemy tutaj z panem Frontczakiem, z panem Żebrowskim, jest właśnie tego typu projektem, że on już wychodzi poza ramy badań naukowych, a zaczyna już skoncentrować się na rynkach, na możliwościach szukania inwestorów, szukania potencjalnych tych podmiotów, które zajmą się komercjalizacją.
Łukasz Szalonk, jak to jest z naszą innowacyjnością? Tutaj pan Konrad Frontczak mówi, że możemy przesunąć ten ośrodek z Berlina do Szczecina. Jak pan to widzi?
Ja myślę, że 15 lat temu wspólnie tutaj z Konradem i innymi młodymi ludźmi, wtedy przedsiębiorcami lub innowatorami, robiliśmy pierwsze projekty w zakresie współpracy świata nauki i biznesu. To nikt nie podejrzewał, że Szczecin będzie atrakcyjny dla przedsiębiorców ze świata, no bo Berlin otwiera też to świat, tak? Wszyscy się śmiejemy czasami, że to jest nasze, w Berlinie jest nasze przyszczecińskie lotnisko drugie. Natomiast myślę, że tak. Po pierwsze, historycznie jako Polacy nie mamy się czego wstydzić, bo tych pomysłów było bardzo wiele. Polecam książkę Marcina Fidlera, Polscy pomysłodawcy, gdzie jest opisana historia Łukasiewicza, historia człowieka, który wymyślił teraz nazwiska, nie pamiętam, ale dał podwaliny pod dzisiejsze telefony komórkowe, to też był Polak. I wiele takich różnych rzeczy możemy tam, tam jest setka biografii opisanych tych ludzi. Także to jest baza do tego, co mamy. Jeżeli chodzi o to, co teraz, to zaangażowanie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w to, żeby taki projekt wspierać w Berlinie, promocję tych naszych talentów, ciekawych przedsiębiorców, pomysłów, które tam są. Właśnie od tego jest instytucja rządowa i to, co w ciągu 2 tygodni od rzucenia tutaj pomysłu, współpracy udało się też wypracować z naszym zagranicznym biurem handlowym w Berlinie i centralą jest dowodem na to, że można i myślę, że kolejne wydarzenie w pomysłach, które tutaj na Pomorzu Zachodnim może być zrealizowane, też będzie takim tematem. Natomiast nie oszukujmy się. Dzisiaj możemy zarabiać na nowych technologiach. One są bazą do tego, żeby polska gospodarka rosła w siłę, żeby budżet miał odpowiednie finansowanie, zasilanie i w tą stronę musimy iść. Zresztą przykładem jest Ministerstwo Obrony Narodowej, które rok temu się otworzyło na środowisko startupowe, na wynalazki, które gdzieś tam są. Polska Grupa Zbrojeniowa wspólnie też z Polską Agencją Inwestycji i Handlu objeżdża Polskę, żeby zbierać pomysły, bo to nie chodzi, że któraś firma ma wybudować nowy czołg, ale żeby produkował elementy do tego czołgu. I to są rzeczy, które dzieją się, toczą. Natomiast myślę, że oprócz tego paprykarza szczecińskiego, który był hitem w Berlinie, warto zwrócić uwagę w tym momencie na liczby bezwzględne. 3 lata temu w Polsce w środowisku startupowym według GUS-u pracowało 300 tysięcy osób. Dzisiaj mamy prawie 1 000 000 osób. I to jest najlepszy dowód, w jakim miejscu jesteśmy, tak, jako Polska, jak się rozwijamy. Jeżeli do tego weźmiemy temat jeszcze samochodu elektrycznego, dostawczego Avana z Gorzelca, autobusu elektryczno-wodorowego w Bydgoszczy, zrobionego na bazie polskich rozwiązań technologicznych, lokomotywa wodorowa, która niebawem do Szwecji ma być też eksportowana z Bydgoszczy, no to naprawdę nie mamy się czego wstydzić, tylko musimy o tym jasno mówić i mi się marzy, jak ma to miejsce w niemieckiej telewizji, że raz w tygodniu serwis informacyjny zaczyna się od tego, że niemieccy naukowcy coś wymyślili. I dzięki dzisiaj za takiej rozmowie właśnie pokazujemy, że wiele rzeczy potrafimy wynaleźć, pokazać, zainspirować. Później dzieciaki w szkole mamy też przecież świetną bazę do rozmów. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z Hindusami. To jeden z obszarów, z którymi im się kojarzy Polska, jest Chopin. Budujmy na takich rzeczach właśnie naszą markę, rozwiązania i twórzmy dobry klimat do robienia biznesu. Natomiast też myślę, że sama ambasada w Berlinie, miesiąc temu powstał tam polski klub biznesowy, pokazuje, że polskie firmy są już godnymi partnerami, nie jako podwykonawcy, ale partnerami do robienia biznesu, do przejęć na rynku niemieckim. Firma z Bydgoszczy, producent tramwajów, przejęła niemieckiego producenta, firma od części przejęła niemieckiego dystrybutora części samochodowych. To są takie symptomy, że polskie firmy rosną w siłę, mają coraz większy apetyt i od tego jest taka agencja jak nasza, żeby wspierać te projekty, a podstawowy temat to jest po prostu relacje. Jeżeli my tutaj będziemy łączyć siłę, komunikować się i nie ukrywać czegoś, to osiągniemy sukces, bo na tym jeszcze na dzisiaj polega przewaga wymienionego Gdańska, czy Warszawy, czy Poznania, że tam po prostu jest bardzo dobrze zgrane środowisko. I myślę, że my w Szczecinie musimy wreszcie to środowisko nie mówić, że chcemy integrować, ale fizycznie integrować. I to jest taki pierwszy przykład. Jeden z kilku, powiedzmy, ale taki
czyli
znaczący, który się
etap
udał.
Etap deklaracji powinniśmy już mieć za sobą.
Tak, i powiem więcej, nawet inicjatywa miasta Wałcz kilka lat temu w zakresie powołania regionalnego, międzyregionalnego Centrum Rozwoju Technologii, chyba transferu technologii ekologicznych, jakoś tak, dla miast i miasteczek pokazuje, że to właśnie odległość Skandynawia, Czechy, Warszawa z pozycji Wałcza jest dobrym miejscem do tego, żeby też tam środowisko startupowe mogło być, bo z jednej strony praca, a z drugiej strony czas na relaks. Ale też zwróćmy uwagę, Szczecin ma fantastyczny dzisiaj klimat do tego, żeby właśnie firmy, tutaj zarządy firm przenosiły swoje lokalizacje. bo oprócz biznesu mamy świetne miejsce do tego, żeby odpoczywać. Tak? Jest filharmonia, opera, rejsy statkiem na zalewie, na Odrze. To wszystko powoduje, że dla biznesu jest to ważne, żeby wiedzieli, gdzie pracownicy, w jaki sposób mogą atrakcyjny czas spędzać. I to nawet dzisiaj u wiceprezydenta Przepiery było podnoszone przez przedsiębiorców z Indii, że oferta Szczecina robi na nich wrażenie.
Miło się tego słucha, naprawdę miło się tego słucha. Czy pan, panie Konradzie, a propos, bo zareagował pan żywo na hasło paprykarz szczeciński.
Tak, nie mówiliśmy o tym, ale na stanowisko, na to stoisko regionalne do Berlina postanowiliśmy zabrać coś, co robi dobry biznes. Dobry biznes robi się przy jedzeniu, ale też chcieliśmy to zrobić w taki nietypowy sposób, bo rzeczywiście dzięki współpracy z Paichem wzięliśmy ze sobą trochę tych naszych już odrestaurowanych, że tak się wyrażę, paprykarzy, ale to nie było takie proste, żeby podejść i dostać takiego paprykarza. Trzeba było przed nami zapiczować, zaprezentować ofertę dla Pomorza Zachodniego ze strony danego czy startupu, czy instytucji wsparcia, która ze strony Berlina podchodziła, więc musieli się trochę naprodukować nasi koledzy z zachodu, ale były dzięki temu no, fantastyczne rozmowy, co my możemy tak naprawdę razem zrobić, więc szybkie przełamanie lodów i konkrety. Muszę państwu powiedzieć, że po tym wyjeździe kilka już było rozmów z instytucjami w ogóle niemieckimi, które bardzo chciałyby rozwinąć współpracę z sektorem innowatorów Polski czy Pomorza Zachodniego. No nie za wiele się tutaj działo rzeczywiście przez ostatnie lata, więc jest nad czym pracować. Jesteśmy w trakcie spotkań tutaj także dzięki wsparciu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, który nam tutaj pomaga pewne rzeczy rozwijać. No wygląda to coraz ciekawiej. Zresztą w tych rozmowach z partnerami niemieckimi, kiedy mówiliśmy o naszych planach na realizację rzetelnych, poważnych wydarzeń dla sektora startupowego tu w Szczecinie, to oni powiedzieli, że przyjadą. Że oni tu przyjadą chętnie ze swoimi innowatorami, żeby łączyć te siły, ponieważ przychodzą niemieckie firmy młode, czasami o wielomilionowych już obrotach i mówią, przyjedziemy, bo szukamy partnera, który nam otworzy rynek Polski. I to może być win-win situation, oczywiście, taka sytuacja, w której wszyscy wygrają, bo z drugiej strony ten partner polski może chcieć otwarcia rynku niemieckiego. No to już nasza w tym głowa, żeby to mądrze rozegrać, żebyśmy my na tym też jak najwięcej zyskali.
Pani profesor, jeszcze chciałabym wrócić do kwestii pracy naukowca. Tutaj pan Konrad wspomniał o Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które działa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. To jest takie centrum, które rzeczywiście wspiera naukowców, jak rozumiem, w realizacji ich pomysłów, które są naukowe, a przecież można to w jakiś, no mówiąc kolokwialnie, sprzedać. Ale też wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie. Ja jestem ciekawa, jak pani to ocenia. Jakie są w tej chwili polskie uczelnie? Bo z jednej strony naukowcy bardzo często narzekają, że króluje punktoza tak zwana, czyli że trzeba zdobywać punkty, krótko mówiąc, i w to wchodzą i artykuły naukowe, i cytowania, i tego rodzaju tam elementy składowe, które same w sobie czemuś służą, bo przecież pisanie artykułów to też dzielenie się swoją wiedzą z innymi, utrwalanie czegoś, swojego dorobku po prostu, a ta cytowalność to z kolei przecież jakieś badanie tego, na ile to rezonuje, prawda? No ale mówi się o tej punktozie, która jednak kojarzy się po prostu z bezduszną tabelką w Excelu, prawda? Natomiast jednocześnie tak często podnosi się te kwestie, żeby to, co naukowiec wymyśli, mogło być po prostu wcielone w życie.
Tak, absolutnie się zgadzam. Powiem tak, naukowcy muszą robić swoje, niezależnie od tego, jakie są kryteria ewaluacji. Owszem, one są odgórnie narzucone, natomiast najistotniejsze jest, żeby...
Ewaluacji, czyli oceny każdego pracownika naukowego.
Oceny dyscyplin, dlatego że w Polsce nauka jest podzielona na odpowiednie dziedziny naukowe i dyscypliny. I każda z tych dyscyplin jest oceniana pod względem tego, jaki posiada potencjał naukowy, jaką ma zdolność pozyskiwania środków na prace badawcze i jakie oddziaływanie społeczne mają efekty tych prac naukowych. I muszę powiedzieć, że w przypadku naszej uczelni, a zwłaszcza dyscypliny, w ramach której powstała właśnie ta technologia, czyli dyscypliny inżynieria materiałowa, jesteśmy jedną z dwóch najlepszych dyscyplin w Polsce. Posiadamy kategorię A+, co świadczy o tym, że...
To jest najwyższa kategoria.
To jest najwyższa kategoria, co świadczy o tym, że można połączyć i właśnie wypełnianie tabelek pod warunkiem, że robi się swoje, czyli robi się naukę z pasją, realizuje się projekty badawcze. To są projekty nie tylko krajowe, ale też i projekty europejskie. I no, ja mam, przepraszam, duże szczęście, że w zespole, który stworzyłam 20 lat temu, zawsze panuje właśnie atmosfera, która jest troszeczkę też, jak to bywa przez szefową, narzucona, że jest to atmosfera pracy naukowej, która służyć ma osiąganiu konkretnego celu, nie osiąganiu liczby punktów, bo te, jak się okazuje później, one przychodzą tak czy inaczej.
Są konsekwencją, nie są celem, tylko...
Tak, oczywiście. I dlatego też jest w Polsce w tej chwili ogromna potrzeba i środowisko wysłało już odpowiednio sygnały. Ministerstwo w tej chwili pracuje nad zmianą kryteriów ewaluacji. Oczywiście muszą one zostać wypracowane, ale w taki sposób, żeby faktycznie te efekty, to oddziaływanie, czyli to, nad czym my pracujemy, bo to już jest kolejna technologia, kolejny patent, kolejne patenty, które powstają w mojej katedrze z myślą o tym, żeby można było na ich bazie tworzyć produkty rynkowe.
A z pana perspektywy, Łukasz Szeląg, jak wyglądają te związki nauki i biznesu?
W tym środowisku ja funkcjonuję od 15 lat i myślę, że to się bardzo, bardzo mocno rozwija. Oczywiście to wszystko...
Zmienia na lepsze?
Tak, to nawet nie zmienia się na lepsze. Po prostu z każdym rokiem jest coraz lepszy produkt. Na pewno nam brakuje w Polsce takiej odwagi w zakresie środowiska startupowego i finansowego, żeby była świadomość, że te startupy zakładane też mogą po prostu upaść, tak? Bo to jest podnoszony wątek przez środowisko ludzi, że nie każdy biznes musi wejść, bo jesteśmy nakarmieni, że to wyszło w Stanach, to wyszło w Izraelu. Natomiast no, statystyka jest nieubłagana, 1 na 100 wychodzi, tak? I oczywiście możemy mieć więcej sukcesów i trzymam za to kciuki, natomiast wiem, że jest bardzo duża trudność do pozyskania tych środków. To są stosy papierów do wypełnienia dokumentów różnych. A jak człowiek ma szalone pomysły, to przepraszam, ale Excel
ostatnią
nie jest najważniejszą,
rzeczą,
tak, i jest ten dokument.
Marzy, tak.
I stąd fajnie, że można budować takie środowiska i wspierać dany produkt. Zresztą tutaj rozmawialiśmy już na potrzeby offshore'u, o zagospodarowaniu rzeczy i o IT. W radiu były te rozmowy. Natomiast myślę, że mamy fajne sukcesy, bo przecież jeżeli firmy słowackie, które ponad miesiąc temu były w misji gospodarczej na Pomorzu Zachodnim i jeden z przedsiębiorców, który też właśnie tam ma startup w zakresie transportu publicznego, przyjeżdża do Szczecina i wybiera Szczecin jako miejsce na wypadowe na Polskę, no to znaczy, że przekonujemy spotkania właśnie w mieście Szczecin, w Urzędzie Marszałkowskim miasto Goleniów, powodują, że jest jakiś dobry klimat odbierany przez środowisko do tego, żeby właśnie być na Pomorzu Zachodnim. I myślę, że to jest tak, że dzisiaj mówimy o Szczecinie, ale tylko nie sam Szczecin będzie beneficjentem tych startupów, ale właśnie na przykład Goleniów ze względu na swoje położenie i coraz większą liczbę różnych inwestycji też się stanie takim miejscem, w którym startupowcy będą żyć, mieszkać. Ja w ubiegłym roku, będąc w Holandii, miałem okazję zobaczyć prezentację miasta, które po prostu przyciąga młodych startupowców do siebie. Miasto wielkości właśnie Goleniowa, które tworzy warunki w sensie miejsca na utworzenie tego biznesu. Daje miejsce w przedszkolach, w szkołach dla dzieciaków, ludzi, którzy przyjeżdżają do Holandii. Wiadomo, że jak taki człowiek tam osiądzie z rodziną przez 2-3 lata, to już szybko raczej stamtąd nie wyjedzie, bo jednak dziecko wymaga edukacji i w ten sposób dbają o to, żeby właśnie u siebie zwiększać liczbę mieszkańców, ale też tych, którzy docelowo będą płacić podatki właśnie u nich. Nie oszukujmy się, na koniec jest temat wpływów dla budżetu miasta, budżetu państwa i taka inicjatywa, to co się zadziało w Berlinie z opcją przeniesienia do Szczecina, do Polski jest bardzo dobrym efektem działania. Oczywiście od konferencji do przeniesienia, zarejestrowania biznesu jest długa droga, ale jak nie zaczniemy tego robić, to ciągle będziemy rozmawiać o tym, że warto to robić. Także zacznijmy to robić, spotykajmy się i faktycznie widzę w środowisku miasta Szczecina, Goleniowa zaangażowanie w to, żeby spotykać się z przedsiębiorcami, rozmawiać z tymi przyjeżdżającymi tutaj, tworzyć dobry klimat do tego, żeby oni tu zostawiali swoje pieniądze, tworzyli miejsca pracy. Także to się dzieje.
To się dzieje. Bardzo podoba mi się w gruncie rzeczy puenta, chociaż nie na końcu została wypowiedziana, bo powiedziała to pani profesor. Róbmy swoje.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Profesor doktor habilitowana inżynier Mirosława Alfrey, która jest kierownikiem Katedry Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, dyrektorką Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT-u w Szczecinie. Dziękuję bardzo. Konrad Frontczak, prezes Centrum Kreowania Innowacji, lider biznesowy Lightbone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Łukasz Szeląg, ekspert Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie, Regionalne Biuro Handlowe w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.